poranne rozpoznanie. Rozmowa dnia Radia Poznań. Zaprasza Adam Michalkiewicz.
Dzień dobry, w studiu Tomasz Lewandowski, wiceminister rozwoju technologii, poznański radny, jednocześnie Nowa Lewica.
Dzień dobry, kłaniam się.
Chce pan wymienić prezesów spółdzielni mieszkaniowych, którzy są szefami tych spółdzielni od lat?
Nie, chcę odświeżenia atmosfery w samych spółdzielniach. Chcę doprowadzić do sytuacji, w której zupełnie oczywistej, naturalnej, myślę, dla wszystkich, kiedy osoba, która jest zatrudniona i wynagradzana przez wszystkich spółdzielców, bo przecież z ich czynszów zarządy są wynagradzane, raz na 4 lata staje przed czy to walnym zgromadzeniem, czy radą nadzorczą, spowiada się z tego, co zrobił przez te ostatnie 4 lata i mówi, czy chce kandydować na kolejną kadencję 4-letnią, zapowiadając, co będzie dla niego priorytetem. To jest zupełnie oczywisty mechanizm.
Ale to nie oznacza jednak wymiany prezesów, bo prezesi się boją tych zmian, o których pan teraz mówi.
No boją się, bo nie uprawiając ageizmu i nie odnosząc się do ich wieku, gdy rozmawiam z zarządami spółdzielni i na sali widzę, że średnia wieku jest 75+, no to jak rozumiem, ich problemem jest to, że staną przed spółdzielcami i będą musieli powiedzieć, że na kolejne 4 lata chcą pełnić swoją funkcję, że mają problem, że mają pomysł na to, jak tą funkcję pełnić i obawiają się, że spółdzielcy mogą pójść po rozum do głowy i powiedzieć, że no może warto kogoś z nowymi pomysłami tutaj zaprząc do pracy.
Prezes Gnieźnieńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Człowiek Lewicy Zdzisław Kujawa napisał: jestem zawiedziony tymi propozycjami, mam nadzieję, że szybko nie wejdą, a jeśli obecna koalicja parlamentarna się nie opamięta, przyjdzie nam apelować do prezydenta Nawrockiego. To pana kolega Zdzisław Kujawa z Gniezna.
Bardzo szanuję Zdzisława, bardzo szanuję to, co on robi. Myślę, że te zmiany, które przeprowadzamy, akurat w najmniejszym stopniu nie dotkną takich osób. Zdzisław jest osobą, która co prawda od 30 lat już jest prezesem Gnieźnieńskiej Spółdzielni, ale jest też radnym, więc to pokazuje na to, że cieszy się poparciem ta jego działalność.
Czyli po prostu będzie mógł kandydować na kolejną kadencję.
Oczywiście,
tak?
Bo to nie można mylić dwóch rzeczy. To, że chcemy wprowadzić kadencyjność, a więc weryfikowalność kolejnego zatrudnienia prezesa zarządu, nie oznacza, że ograniczamy liczbę tych kadencji, więc będzie można, jeżeli w swojej mądrości spółdzielcy będą na kolejne kadencje chcieli wybierać te same osoby, bardzo proszę, niech to robią. Natomiast no, nie oszukujmy się, to jest najczęstszy zarzut samych spółdzielców, że nie mają wpływu na to, kto zarządza ich majątkami, kto zarządza ich spółdzielniami, że mają zarządy, które niewiele robią od 30 lat, a tak organizują walne, że faktyczna możliwość zmiany zarządu jest fikcją.
W tych walnych zgromadzeniach, spółdzielniach mieszkaniowych nie będzie już pełnomocników, pełnomocnictw?
To było coś, co patologizowało życie spółdzielni mieszkaniowych i my w Poznaniu wiemy to najlepiej. Wystarczy przywołać przykład Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, ale także innych spółdzielni, na których w zdecydowanej większości przypadków mamy więcej pełnomocników niż samych spółdzielców. Mamy w istocie walkę na pełnomocnictwa i walkę na to, kto więcej pełnomocników zbierze.
Choć ktoś te pełnomocnictwa udziela, jednak to muszą być właściciele, lokatorzy.
Jest wiele wątpliwości co do tego właśnie, jak one są zbierane. Najczęściej zbierane są in blanco, wypełniane na rzecz przypadkowych osób, które przyjeżdżają bezpośrednio przed walnym. No mieliśmy takie dość gorszące, chociażby w Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej sytuacje. To nie jest normalne życie spółdzielcze. Jeżeli ktoś zatrudnia, nie wiem, pracowników jakichś świadczących usługi na rzecz tego czy innego podmiotu, żeby przyszedł na walny. Jeżeli pełnomocnictwa udzielane są in blanco, nie ma żadnego połączenia między mocodawcą i jego wolą, a więc spółdzielcą, a tym, który tą wolę wykonuje, no to przecież to jest fikcja. I niestety ten system bardzo otwartych pełnomocnictw spowodował, że i zarządy spółdzielni się tutaj zbroiły, i właśnie spółdzielcy, którzy chcieli przejąć zarząd tejże spółdzielni.
Spółdzielnie mają też w ramach tych zmian publikować wszystkie umowy, które podpisują te większe spółdzielnie mieszkaniowe, nie te mniejsze, nie. To wszystkie zmiany mają zwiększyć kontrolę nad tym, tym, co się dzieje w spółdzielni. Jaki jest cel tego wszystkiego?
Mają zwiększyć transparentność. Te spółdzielnie, które mają powyżej 500 mieszkań, będą musiały przygotować taki rejestr umów, do którego będą wpisywały wszystkie umowy o dzieło, wszystkie umowy zlecenia, roboty budowlane, przedmiot tej umowy, wartość tej umowy. No tak, żeby spółdzielcy wiedzieli, na co idą ich pieniądze. Bardzo często też tego typu zarzuty są formułowane, że nietransparentny sposób zlecane są różnego rodzaju zamówienia. Chcemy tą transparentność zwiększyć. No i kluczowe pytanie, po co? No przecież nie po to, żeby jednemu czy drugiemu prezesowi zrobić na złość, ale rząd czyni ze spółdzielni mieszkaniowych, najważniejszego, najpoważniejszego partnera polityki mieszkaniowej. Przekierowujemy od następnego roku miliardy złotych na budownictwo mieszkaniowe właśnie do spółdzielni mieszkaniowych, więc byłoby nieroztropne, gdybyśmy te środki, ogromne środki, kierowali do podmiotów, co do których pojawiają się wątpliwości o transparentne wydatkowanie pieniędzy.
Ja wrócę do prezesa Gnieźnieńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Kolejny cytat. Przy takiej atmosferze wokół spółdzielczości mieszkaniowej, wypowiedzeniu wojny zarządom spółdzielni, lokatorskie budownictwo mieszkaniowe można między bajki włożyć. Czyli po tych zmianach prezes uważa, że jednak no nie będzie tej współpracy.
Mamy kilka ustaw, które reformują spółdzielnie mieszkaniowe. Ta, do której pan prezes się odnosi, dotyka 30 obszarów. Co do 28, 27 zbieram same pochwały, ale jedna zmiana, czyli wprowadzenie kadencyjności, powoduje, że prezesi spółdzielni, ci wieczni najczęściej, mówią o tym, że robimy zamach na spółdzielczość. Proszę sobie zadać pytanie, czy poseł, senator chciałby być wybrany raz w życiu i pełnić swoją funkcję do momentu, do którego mieszkańcy by się nie zebrali i go nie odwołali.
Jest możliwość odwołania prezesa spółdzielni.
Panie redaktorze, jeżeli mamy do czynienia z dużą spółdzielnią, jeżeli na tej spółdzielni mamy walne, które odbywa się w częściach, to nieprzegłosowanie absolutorium teoretycznie może się wiązać z wnioskiem o odwołanie zarządu, ale o tym, czy to absolutorium zostało udzielone, czy nie, dowiadujemy się po ostatniej części walnego. Są spółdzielnie, jak na przykład spółdzielnia bardzo duża, Brudno w Warszawie, bo to przecież nie dotyczy samego Poznania czy Wielkopolski, która od 7 lat w ogóle nie organizuje walnego. I na zasadzie nie mam twojego płaszcza i co mi zrobisz, no się nie odbywają. Kadencja skończyła się Rady Nadzorczej 7 lat temu, a spółdzielcy walczą w sądach.
Kiedy te zmiany mogą wejść w życie?
W tej chwili mamy konsultacje międzyresortowe i publiczne tych projektów. Myślę, że w styczniu je skończymy, pozbieramy wszystkie uwagi, na nie odpowiemy. Zgoda w koalicji, jest wniosek o wpis do wykazu prac rządu. Zespół programowania prac rządu, w którego pracach uczestniczę, wpisał to do wykazu prac rządu, a tam przecież wszystkie te zamierzenia opisaliśmy. Co więcej, w koalicji często słychać znacznie dalej idące postulaty, mianowicie tego, żeby zarządy były wybierane wyłącznie przez walne zgromadzenia, chyba że statut stanowi inaczej, czyli odwrócenie tej sytuacji. I słychać nawet w koalicji głosy, że być może zarządy powinny być wybierane w powszechnych wyborach. Więc no, gdy słyszę te głosy zarządów spółdzielni, które lamentują, że będą musieli raz na 4 lata poddać się weryfikacji spółdzielców, no to zalecam rozwagę, bo mogą podpalić tą atmosferę i doprowadzić naprawdę do sytuacji, w której i oni, i my wszyscy nie opanujemy.
Panie ministrze, samorządy powinny sprzedawać mieszkanie komunalne z bonifikatą. Pan, kiedy był w Poznaniu zastępcą prezydenta, wstrzymał tę sprzedaż. Tak teraz powinno być w całym kraju?
Niespełna 5% mieszkańców naszego kraju zajmuje zasób komunalny, a więc zajmuje mieszkania, które należą do nas wszystkich, do wszystkich Polaków. Więc dyskusja o tym, czy te osoby powinny, i poza tym, że mają dużo wygodniej, bo płacą czynsz na poziomie 1/5 czynszu rynkowego, i dyskusja o tym, czy ponadto powinny mieć możliwość kupowania mieszkań za 10% czy za kilka procent ich wartości, jest dyskusją, którą trzeba odbyć. W moim przekonaniu nie powinni kupować tych mieszkań. W moim przekonaniu nie dzieje się absolutnie im żadna krzywda. Płacą, tak jak powiedziałem, do końca życia czynsz stanowiący stanowiący 1/5 czynszu rynkowego, a jeżeli nie wykupią tego mieszkania za ułamek wartości, nie zostawią tego mieszkania wnuczce czy wnukowi, no to komu dzieje się krzywda?
Ale z drugiej strony w Poznaniu część lokatorów mogła wykupić, a część nie. I czy to jest sprawiedliwe?
Przede wszystkim niesprawiedliwe jest to, że młody człowiek czy młoda rodzina dzisiaj, która nie miała szczęścia mieszkać w zasobie komunalnym, musi iść do banku, zaciągnąć kredyt na 30 lat, płacić po 3-4 tysiące miesięcznie plus koszty eksploatacji, a sąsiad, ktoś, kto miał to szczęście, że jego rodzice mieli jeszcze z okresu PRL-u mieszkanie, przyjmuje duże mieszkania w dobrych lokalizacjach za ułamek ich wartości. Jeżeli chcielibyśmy pozwolić wszystkim wykupić te mieszkania, to trzeba byłoby otwarcie też powiedzieć: dobrze, to wszystkim młodym, wszystkim tym osobom, które nie mają mieszkania, państwo sponsoruje 90% wartości mieszkania, 10% młody człowieku wyłóż sam. To jest niemożliwe. W związku z tym ja widzę tą niesprawiedliwość na zupełnie innym poziomie niż dzisiejsi lokatorzy, którzy chcieliby wykupić za ułamek wartości mieszkanie.
Dzisiaj w Poznaniu sesja budżetowa, rozgłosowanie w sprawie planu ogólnego. Radni Lewicy będą wspierać dzisiaj prezydenta Jacka Jaśkowiaka. Zagłosują za i za budżetem, i za planem ogólnym?
Klub radnych Lewica Polska 2050.
Poznaniu to takie połączenie.
Wspólny klub. Bardzo aktywnie uczestniczyła w pracach komisji, w dyskusjach z prezydentem na temat postulatów budżetowych. Przeszedł postulat, który najważniejszy dla nas, jeszcze przed przedłożeniem projektu budżetu, mianowicie podwyżek dla urzędników, dla wszystkich osób zatrudnionych w strukturze miasta. O to wnosiliśmy rok temu. Przypomnę, że rok temu bardzo asertywnie się zachowaliśmy, zagłosowaliśmy przeciwko budżetowi z tego względu, że te postulaty podwyżkowe nie były uwzględnione. W tym roku w jakimś zakresie, pewno nie satysfakcjonującą wszystkich, ale te postulaty zostały uwzględnione, urzędnicy dostali podwyżki. W związku z tym będziemy głosowali za tym projektem budżetu.
A plan ogólny?
Były pewne wątpliwości co do poszczególnych rozwiązań zapisanych w planie ogólnym gminy, miasta Poznania. One dotyczyły głównie zagospodarowania terenów dominant i dopuszczalnej wysokości w okolicach Malty. Ale mam wrażenie, że tutaj prezydent pozytywnie odpowiedział też na te wątpliwości zgłaszane przez naszych radnych. Myślę, że poprzemy ten projekt.
Krótko, łączy pan politykę krajową z polityką lokalną, samorządową. Za 2 lata w wyborach do parlamentu będzie pan startował?
Za 2 lata to podejmę decyzję, tak?
Za 2 lata to już może być za późno.
No to pewno troszkę wcześniej, natomiast póki co skupię się na swojej pracy i rządowej, i samorządowej.
I da się tego połączyć?
To jest niezwykle trudne wyzwanie, przede wszystkim logistyczne, bo poza tym, że jestem w Poznaniu i w Warszawie, jest oczekiwanie i są obowiązki, które powodują, że muszę jeździć także po kraju. Podróżuję z psiakiem, z owczarkiem niemieckim na tylnym siedzeniu, więc możecie sobie państwo wyobrazić, jak wesołe życie mam, ale bardzo ciekawe wyzwanie, także na pewno.
Wiceminister Rozwoju i Technologii Tomasz Lewandowski, jednocześnie poznańskiej radny z Nowej Lewicy. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Miłego dnia, dziękuję pięknie.
Do usłyszenia.
Poranne rozpoznanie. Rozmowa dnia Radia Poznań.